Kronika Paryska i Piotr Wit już za chwilę w poranku wnet. Nie było czasu, żebyśmy posłuchali piosenki Edith Piaf, którą mieliśmy dla Państwa przygotowaną. To rzut oka na dzisiejsze poranne gazety firmy Szybsze niż PKB. To dzisiejsza Rzeczpospolita. Przychody 200 największych przedsiębiorstw w Polsce rosną ponad 2 razy szybciej od całej gospodarki. Co to oznacza? Trzeba wczytać się w ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, ale też pierwsza strona Rzeczpospolitej jest sprawa sądów. Będą poprawki mimo protestów. Zmiany w sędziowskich dyscyplinarkach są przesądzone, chociaż na ulicach miast protestowały tysiące ludzi. Agata Łukasiewicz pisze o tym w Rzeczpospolitej. M-Bank może trafić do Amerykanów. Przejęcie, którego wartość szacuje się na 13-15 miliardów złotych, mogą zainteresować graczy zza Atlantyku, a my nie jesteśmy za Atlantykiem, tylko jesteśmy w Paryżu, gdzie jest Piotr Wit, który za chwilę wyłączy radio i będziemy słyszeć głos Piotra Wita i będzie nam z tego powodu bardzo miło. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Zaraz ja tu... O, już się udało. Dzień dobry, panie prezesie. No my tutaj we Francji wchodzimy w okres świąt z ciężkim sercem. Mówię dobrze, wchodzimy, nie wjeżdżamy. Już trzeci tydzień cała komunikacja stoi, pociągi, metro, autobusy, samoloty. A tymczasem gazety, radio i telewizja pełne są prezentów gwiazdkowych. Kupcy przez cały rok czekali na te dni przedświąteczne, kiedy obroty zazwyczaj są największe. I teraz rujnują się na reklamę. Na darmo, gdyż nie można do ich towarów dotrzeć. Ani do kin, ani do teatrów. Obłożenie sal w ubiegłym tygodniu było mniejsze o 50%. Sale koncertowe również zieją pustką. Strajk generalny trwa i poza 2 automatycznymi liniami metra komunikacja miejska nie funkcjonuje. Dyrektor Teatru Muzycznego wynajął statki, które dowożą i odwożą ewentualnych widzów sekwaną z placu Concorde, gdzie przecinają się funkcjonujące linie do teatru w Boulogne-Billancourt. W ostatnią sobotę miałem uczucie powrotu do PRL-u sprzed lat 40, ten sam nastrój dekadencji. Siedziałem na ławce przy Avenue Bosquet obok mostu Alma, czekając na hipotetyczny autobus, który może nadjedzie, a jeżeli nadjedzie, to na pewno niemożliwie obładowany. Patrzyłem na cebulę w wieży cerkwi wzniesionej za niedawnych rządów prezydenta Chiraca, nie wiadomo dokładnie dla kogo, z starej kolonii rosyjskiej w Paryżu wystarczą 3 stare kościoły prawosławne. Najpewniej emblemat chrześcijaństwa miał być kiełbasą wyborczą Putina, kiedy były komendant KGB przedzierżnął się w pobożnego demokratę. Teraz te krzyże prawosławne wydały mi się przygnębiającym elementem rusyfikacji pejzażu paryskiego. W ciągu tych lat stosunek Francuzów do nas, Polaków, radykalnie ewoluował. Otoczeni niegdyś powszechnym respektem, fetowani jako przedstawiciele narodu, który bohatersko uporał się ze zmorą komunizmu i wydał uwielbianego papieża. Później byliśmy krytykowani jako niepożądani obcokrajowcy, którzy potęgują bezrobocie we Francji, szoferzy, a zwłaszcza polscy hydraulicy. A dzisiaj jesteśmy wręcz wytykani palcami, a nawet atakowani jako faszyści i antysemici, którzy we własnym kraju znęcają się nad Żydami, tak jak to robili przez wieki, gdyż antysemityzm wyssali z mlekiem matki. Najbardziej boli, że te oskarżenia wychodzą z Polski i od Polaków. Laureatka Nagrody Nobla w wywiadzie dla dziennika Le Monde dała wyraz swojemu zaszokowaniu na widok powrotu w Polsce idei nacjonalistycznych. I żeby nie było wątpliwości, o jakie idee chodzi, dodała, iż ma na myśli, cytuję, antysemityzm, który uważam za rozdział definitywnie zamknięty, nie podejrzewałam nawet, że pozostał w głowach ludzi w postaci wirtualnej. Koniec cytatu. No, spotykamy się z oskarżeniami na co dzień. Moją żonę zaatakowano na ten temat. Jakaś Francuzka w autobusie wykrzyczała jej w twarz, bo wyście bili Żydów pałkami. Najbardziej boli, że polski rząd, który sami wybraliśmy, umacnia te oskarżenia i podpisuje się pod nimi przez swoją politykę kulturalną. No bo jak inaczej rozumieć organizowanie przez Polską Akademię Nauk 2 kolokwiów naukowych antypolskich w Paryżu? Ich organizator, dyrektor stacji panu Forycki, mimo wniosku senatora profesora Żaryna, aby go natychmiast zwolnić, pozostał na stanowisku. tymczasem profesor Żaryn przestał być senatorem. Na każdych kolejnych targach książki w Paryżu proponuje się nam antypolskich autorów finansowanych z pieniędzy polskiego podatnika. Można nabrać wątpliwości. Wy w Polsce, panie prezesie, ich nie macie. Żyjecie pośród swoich, którzy myślą i czują podobnie jak wy i znają prawdę. Ale my żyjemy w obcym żywiole. Cudzoziemcy, którzy nas otaczają, zwłaszcza młodzież, wiedzą o problemie tyle, ile dowiedzą się od noblistki w Le Monde i od profesora Grossa w Polskiej Akademii Nauk. Jak tu nie wierzyć największej polskiej pisarce i uczonym polskim profesorom z Akademii? Jak pan wie, zawsze popierałem rząd Prawa i Sprawiedliwości i nadal opowiadam się za nim w braku lepszej alternatywy, chociaż jego polityki kulturalnej nie rozumiem. Mówię o polityce od 40 lat, ale polityki kulturalnej obecnego rządu nie rozumiem. Pewna nadzieja wstąpiła we mnie, kiedy 13 grudnia, daty symbolicznej, towarzyszyłem ministrowi kultury do Lens na wystawę sztuki polskiej w tamtejszym oddziale Luwru. No, wystawa wspaniała, obrazy znakomicie wybrane, świetnie powieszone, bardzo dobrze oświetlone. W chwili, kiedy można było zadawać pytania, a była to dosłownie tylko chwila, powiedziałem panu Piotrowi Glińskiemu o agresjach, na które my, emigranci, jesteśmy narażeni jako Polacy i zapytałem, czy przewiduje zmianę polityki polskiej kulturalnej w tym zakresie. Ja nie jestem ani faszystą, ani antysemitą, odparł wicepremier żywo i dodał, w ogóle nie rozumiem pańskiego przesłania. No, to nie było przesłania, tylko pytanie. Odpowiedź została udzielona, czy brak odpowiedzi i na tym stanęło. Pan premier nie czyta prasy francuskiej, zazdroszczę mu. Ja czytam. Na przykład tygodnik Le Point 4 marca 2019. Antysemityzm jest wciąż obecny w Polsce, stanowi on część klimatu ogólnego. Antysemityzm w Polsce, nacjonaliści u władzy starają się pisać na nowo historię kraju i niepokoją wspólnotę żydowską. To znowu tygodnik L'Express 30 maja. W Polsce odnowiono stary rytuał Wielkanocy, paląc kukłę mającą przedstawić Judasza, zrobionego tak, żeby przypominał stereotyp Żyda. To Huffington Post francuski, ale na podstawie informacji Agence France-Presse 22 kwietnia. Graffiti na murze świadczą o trwaniu nadal wirusa antysemityzmu w Polsce, aktywnego obecnie zwłaszcza w sieci społecznościowej. To jest dziennika pozornie katolickiego La Croix z 4 marca, ale to też wiadomość z Agence France-Presse. Le Monde z 2 listopada. Prezydent Republiki Polskiej opóźnia od ponad roku nominację profesorską badacza Michała Bilewicza, uznanego specjalistę od badań nad antysemityzmem, ksenofobią i językiem nienawiści. I wcześniej w Le Monde fala wypowiedzi nienawistnych zalała media i ożywiła w narodzie sentymenty antyżydowskie. No i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy mamy się kryć ze swoją polskością? No na szczęście dla mnie, dla nas Polska to nie jest ustrój, rząd, minister polityczny o Belgii i polityczne milczenie. No właśnie, ulżyło mi.
Z tego powodu bardzo się cieszymy. Na zegarze godzina 7:56. Jeśli pan redaktor pozostanie przy telefonie, to z przyjemnością zapytam się pana redaktora i poproszę o wytłumaczenie, na czym polega ta reforma systemu emerytalnego we Francji, ale to za chwilę w przeglądzie prasy. Umowa stoi...
Bardzo chętnie wszyscy tym żyjemy, tak.
A w przeglądzie prasy redaktor Piotr Witt wytłumaczy nam, na czym polega istota reformy emerytalnej we Francji i dlaczego protesty, milionowe protesty są na francuskich ulicach.
No, dlaczego są protesty, panie prezesie? Ujmując rzecz syntetycznie, ja to widzę tak. Rząd przedstawia reformę, związki zawodowe mówią, my tej reformy nie chcemy. Na co rząd powiada, chcecie czy nie chcecie, a my tę reformę przeprowadzimy. Na to związki zawodowe, jak wy będziecie próbowali, to my będziemy gnębili lud. Na to rząd mówi, no to gnębcie, a my wytrzymamy. I tak wytrzymali przecież już przez rok protestów żółtych kamizelek w soboty i w niedzielę. No to mówią związki zawodowe, my będziemy gnębili lud w okresie przedświątecznym. No to gnębcie, my mamy dosyć siły na to, żeby znieść cudze cierpienia. To my będziemy gnębić lud w czasie świąt także. Też pozbawimy go komunikacji, transportu, tramwajów, autobusów, metra. Nie będą mogli łączyć się z rodzinami w tym okresie świątecznym. No to zróbcie to, gnębcie lud. No i tak między związkami zawodowymi, czy raczej ich kierownictwem i rządem trwa ten dialog, a lud jest gnębiony tak czy inaczej, bez względu na te. O co chodzi w tych reformach? Są dwa systemy reform. Reforma na punkty i reforma repartycyjna, czyli podziałowa. W tej chwili mamy od 1945 roku uchwalony przez Narodową Radę Ruchu Oporu w 1945 roku ten system przez podział. To znaczy my obecne pokolenie pracujących pracuje, zarabia na emerytury obecnych emerytów i tak dalej. Rząd chce wprowadzić reformę na punkty, co znaczy, że pracownik przez lata pracy będzie kumulował punkty, które odpowiadają pewnym wartościom pieniężnym i kończąc pracę będzie zbierał owoce w postaci tych punktów, czyli w postaci w przełożeniu na odpowiednie sumy. I tutaj wchodzi w grę także wiek emerytur. Rząd chce ten wiek przedłużyć do punktu w tej chwili już po negocjacjach 64 lat, nazywa to punktem piwo, punktem osiowym, także po wieku 64 lat człowiek będzie mógł otrzymać pełną emeryturę, ale jeżeli będzie chciał przejść na emeryturę w wieku 62 lat z emeryturą niepełną, no to będzie mógł. I to stawia szereg pytań związkom zawodowym, czy raczej też zainteresowanym w emeryturach pracownikom. Przede wszystkim, jaka będzie wartość tego punktu? No bo mamy, prawda, inflację, dewaluację pieniądza i to euro, które w 2000 roku warte było 7 ówczesnych franków, dzisiaj warte jest co najwyżej jednego ówczesnego franka po 19 latach. No ale to będzie, powiedzmy, zaindeksowane. Nie wiadomo dokładnie, na czym zaindeksowane. Czyli pracownicy boją się po prostu być oszukani, a niektórzy już wiedzą, że na zmianie tego systemu, na tej reformie nauczyciele na przykład stracą 300-400 euro miesięcznie. To jest bardzo wielka dla nich suma. No a w ciągu 10 lat wartość tego punktu, bo punkty były, obniżyła się już trzykrotnie. Teraz tej ilość lat przepracowanych ma to być 43 lata. Biorąc pod uwagę, że statystycznie dzisiaj pierwszy wartościowy kontrakt pracy pracownik otrzymuje w wieku 26,5 roku według statystyk, no to będzie 43 lata, to będzie w wieku 69 lat będzie mógł przejść na emeryturę, czy 70, nawet nie 64. Czyli przeciwko temu jest wielki opór, no wyrażany ustami przedstawicieli ludu pracy, czyli przedstawicieli związków zawodowych. Przy czym te związki zawodowe bardzo rozmaicie głosują, bardzo rozmaicie się zachowują, bo związki komunistyczne, to nie ma, kiedy się mówi o komunizmie francuskim, trzeba wziąć pod uwagę, że to nie ma nic wspólnego z komunizmem sowieckim. To jest zupełnie co innego. Dzisiaj przynajmniej, kiedy już partia komunistyczna nie ma żadnego oparcia w Związku Radzieckim, bo Związek Radziecki nie istnieje. Więc te związki komunistyczne są zdecydowanie przeciwne i żądają odrzucenia tej reformy całkowicie. Podobnie zresztą Rassemblée Nationale, czyli partia prawicowa Mariny Le Pen, także żąda odrzucenia tej reformy. Natomiast związek CFDT, który zwykle współpracował z rządem i teraz także waha się i powoli w czasie tej dyskusji, w czasie tego strajku trzytygodniowego, już przez który trwają negocjacje, powoli problem, punkt ciężkości tych negocjacji przesuwa się właśnie z tych punktów, o których była mowa i które są w tym samym projekcie najważniejsze, przesuwa się na wiek emerytalny. Otóż wiek CFDT, czyli ten związek przychylny, współpracujący z rządem niejako, już przesunął punkt ciężkości rozważań i negocjacji na sprawę wieku, która jest najmniej istotna, ponieważ czy ten wiek emerytalny zostanie ustalony na 62, 64 czy 70 lat, to nie ma żadnego znaczenia. Pracownik stary robi się bardzo kosztowny i zwalnia się go z pracy. Pracodawca go zwalnia, żeby pozbyć się kosztów. Teraz do tego, żeby reformę przeprowadzić, trzeba jakiegoś minimum zaufania do rządu. To jest rząd, który ma kłopoty z tym zaufaniem. Z rządu prezydenta Macrona, czy też powiedzmy premiera Filipa, bo to jest to samo, do tej pory musiano usunąć 16 ministrów, przy czym 8 z nich stoi przed sądem pod zarzutami defraudacji, korupcji. No, trudno jest o zaufanie w tych warunkach. A jeszcze w dodatku minister odpowiedzialny za przeprowadzenie tych reform, no, w randze komisarza specjalnego, wysokiego komisarza do sprawy reform, Jean-Paul Delevoye, właśnie z wtorku na środę został zmuszony do dymisji, kiedy się okazało, że nie zadeklarował, obejmując tekę ministra, nie zadeklarował swoich dodatkowych 13 stanowisk, które zajmował. Przy czym dwa z tych stanowisk były ewidentnie płatne, a wszystkie one tak czy inaczej były związane z systemem ubezpieczeń bezpośrednio wpływającym na kształt emerytur. No więc Delevoye musiał zrezygnować i teraz jego sprawa znowu znajduje się w prokuraturze o naruszenie konstytucji przede wszystkim i o to kłamstwo lustracyjne, my byśmy powiedzieli w Polsce. A jego zastąpił pan, który się nazywa Laurent Pietraszewski. Laurent Pietraszewski, jak samo nazwisko wskazuje, jest wiceprzewodniczącym Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej. On się urodził w Saint-Denis, to już jest emigracja trzeciego chyba pokolenia i ostatnio pracował, był zatrudniony jako personalny w firmie Auchan. I z tej firmy Auchan za dwa miesiące pracy w obecnym roku, zanim został deputowanym, otrzymał 72 tysiące euro. To bardzo duża jest suma za dwa miesiące pracy. Otóż personalnych obecnie zatrudnia się głównie do tego, żeby umiejętnie zwalniali ludzi z pracy zgodnie z prawem. No więc on zwolnił I teraz natychmiast dziennikarze bardzo zainteresowali się jego osobą. No i okazało się, że jako ten personalny kiedyś zwolnił pracownika z Auchan za to, że ten pracownik zjadł dwie bułeczki, ale dodaje się, że to były dwie bułeczki z czekoladą. No, ten pracownik doszedł swoich praw, został przywrócony w prawach pracownika, ale znowu nie bardzo dobrze to świadczy o panu Pietraszewskim, mimo że się mówi, cała prasa prorządowa i nie tylko powiada, że to jest no bardzo dobry fachowiec od emerytury i można wierzyć, bo jako personalny to na pewno był, na pewno jest dobry.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie...
Jeżeli, prezesie, jeżeli pan pozwoli, to ja jeszcze dokończę, co zacząłem poprzednio. No mianowicie, ja mówiłem, prawda, o tym, czym Polska nie jest, no ale Polska to jest Krasiński, to Karol Kurpiński, to żołnierze wyklęci Szymanowski, Górecki, kardynał Stefan Wyszyński i dlaczego nie Antoni Słonimski, malarz Jan Matejko i malarz Schwarz i malarka Irena Hasenberg i emigranci Mickiewicz, Słowacki, Artur Grotger, Chopin i polscy malarze Trzonek, Olde Paris, Szkoły Paryskiej i wreszcie ktoś, o kim gubernator niemiecki Hans Frank dodał w swoim dzienniku pisanym podczas wojny, nawet w najciemniejszej nocy Polakom zawsze zostaje ich Matka Boska na Jasnej Górze. Więc teraz i panu, i całemu zespołowi radia i wszystkim moim słuchaczom w kraju i za granicą życzę, aby w czasie tych świąt Narodzenia Bożego obok szopy z Jezusem Malusieńkim i w otoczeniu świętej rodziny, która jest rodziną nas wszystkich, także osób samotnych, pod gwiazdą, która prowadzi do Betlejem, no żebyśmy wszyscy znaleźli się w Polsce. Wesołych świąt!